With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalony Boże wielki.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 89 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi brat Daniel Gery, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Kościół uważa masonów za ludzi zbałamuconych, oderwanych od Boga i zbawczego źródła odkupienia.
Zapraszam Was dzisiaj na archiwalną pogadankę ojca Korneliana Dende, który będzie kontynuował katechezę o masonerii, czyli o masońskim antykościele.
Witam Was, zacni rodacy, miłe rodaczki staropolskim, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W roku 1917 święty Maksymilian Kolbe, wówczas student na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, był świadkiem gwałtownych demonstracji antykościelnych. Masoneria w 200. rocznicę swego założenia obnosiła na placu świętego Piotra, tuż pod oknami papieża, olbrzymi sztandar z napisem „Szatan zawładnie Watykanem, a papież będzie jego niewolnikiem”. Maksymilian był tak tym widokiem wstrząśnięty, że poprosił rektora seminarium o pozwolenie udania się do Palazzo Verde, siedziby masonów, żeby nawrócić samego wielkiego mistrza. Rektor uśmiechnął się z powodu tych młodzieńczych zapędów młodego franciszkanina, ale mimo woli przypomniał sobie świętego Franciszka, który z podobną gorliwością wybrał się do samego wielkiego sułtana, aby jego samego i wszystkich jego poddanych nawrócić do prawdziwej wiary. Kleryk franciszkański nie zrezygnował z idei, jaką nosił w sercu. Wkrótce potem, dnia 16 października tego samego roku, parę miesięcy przed święceniami kapłańskimi, Maksymilian Kolbe zapalił innych 6 kleryków franciszkańskich myślą ratowania Kościoła przez Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej. Porwał ich gorącością swego serca, aby pod sztandarem Marii, tej, która starła głowę szatana, walczyć przeciwko wrogom Boga, religii i Kościoła, uwolnić zaślepionych od grzechu i błędu i tak doprowadzić do jak największego rozszerzenia błogiego królestwa Najświętszego Serca Jezusa. Dziś na nowo podejmę temat w tytule „Masoński antykościół”. Początkowo masoneria nie miała charakteru antyreligijnego. w swych statutach głosiła wiarę wielkiego budowniczego wszechświata i nie dopuszczała do swych szeregów ateistów. Jej ideologia była i jest jednak na wskroś antychrześcijańska. Odrzuca objawienie o wcieleniu, o przyjściu Boga na świat pod postacią człowieka, jego dzieło odkupienia i instytucje Kościoła. Głosi co najwyżej religię naturalną, religię powszechną, jaką wyznawały wszystkie ludy od początku świata. W konstytucji masońskiej z 1723 roku czytamy, i cytuję, pozostawiając każdemu jego poglądy osobiste, uważa się jednak obecnie za bardziej wskazane zobowiązać ich jedynie do religii, na którą wszyscy się zgadzają. To jest być człowiekiem dobrym i szczerym, człowiekiem honoru i uczciwości, niezależnie od wszelkich określeń czy przekonań, jakich ich dzielą. Koniec cytatu. Każdy mason może więc Boga pojmować według swego ludzkiego rozumienia, nawet w sposób panteistyczny, to znaczy uważać jego manifestację w każdym stworzeniu, w krowie, wężu, ptaku, drzewie, słońcu. Marząc o zlaniu wszystkich religii poprzez zacieranie różnic między nimi, masoneria utożsamia Boga z bóstwami pogańskimi, ale ośmiela się też sprowadzać wszystkie bóstwa do Baala, czyli szatana. Szatana zaś czyni równym Bogu. Wymysły ludzkie w sprawach religii prowadzą zawsze do błędu. Masoneria jest zatem nową antychrześcijańską wspólnotą, w której spotykają się ludzie wyznający religię powszechną, wyimaginowaną przez czysty rozum. Według niej Bóg jest stwórca, konstruktorem kosmosu, wielkim budowniczym wszechświata, zegarmistrzem, wiekuistym geometrą świata, ale nie jest panem, rządcą świata, a tym bardziej ojcem ludzkości. On nie miesza się w sprawy ludzkie. Jego opatrzność nie czuwa nad światem. Bogiem przez swój rozum jest człowiek. Masoneria więc, przeciwstawiając się chrześcijaństwu, tworzy antykościół. W Stanach Zjednoczonych masonami wyznającymi religię powszechną było wielu ojców fundatorów, tak zwanych founding fathers, między innymi George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Thomas Paine. A na przestrzeni 200 lat historii naszego kraju masonami było 15 prezydentów, wielu mężów stanu, senatorów, kongresmanów, sędziów, lekarzy. Nowi zwolennicy werbowani są do masonerii hasłami humanitaryzmu, powszechnego braterstwa, tolerancji itd., a ponadto obietnicami awansu materialnego, awansu zawodowego czy towarzyskiego, w wyniku rozlicznych kontaktów posiadanych przez członków masonerii. Dopiero osiągając kolejne szczeble wtajemniczenia, gdy mason jest już duchowo odpowiedni, odcięty od przekonań tradycyjnych, dowiaduje się on o dalszych celach i charakterze masonerii. Masoneria nie stanowi jednego zwartego bloku. Z początkiem XIX wieku zarysował się w niej podział na dwie zasadnicze części – masonerię anglosaską, regularną, i europejską, nieregularną, zwaną Wielkim Wschodem. Masoneria anglosaska obejmuje wszystkie kraje języka i kultury angielskiej, zaś europejska przeważnie kraje kultury łacińskiej, Francję, Hiszpanię, Portugalię i Włochy. Masoneria europejska bardzo się zradykalizowała. Przyjmuje do swych szeregów bezbożników i prowadzi zaciekłą, choć w miarę możliwości ukrytą walkę przeciwko Kościołowi katolickiemu. W wszystkie organizacje masońskie stawiają sobie za cel budowę gmachu szczęśliwości bez pomocy Boga, na fundamencie czystego rozumu. Wspaniałą przyszłość ma jej zapewnić naiwna wiara, typowa ongiś dla ludzi z okresu oświecenia, jakoby podstawowym źródłem wielorakiej nędzy i niesprawiedliwości była ignorancja, brak wykształcenia. Przeświadczenie zrodzone z pychy każe jej wierzyć, że człowiek zastąpi Boga, że jest samowystarczalny, sam decyduje o moralności, sam opracowuje i tworzy drogowskazy moralne, zasady postępowania i działania. W wielu krajach Europy Zachodniej i obu Ameryk masoneria jest organizacją potężną. Ujawnia swe loże szyldami. Ma tysiące członków, którzy noszą oznaki członkowskie. Sam fakt przynależności często nie jest tajemnicą. Kolorowe nalepki masońskie świadczące o przynależności do masonerii oglądamy nieraz na samochodach. Jedynie działalność w lożach i fakt wzajemnego wspierania się w karierze są skrzętnie ukrywane. Na przestrzeni 250 lat istnienia masonerii została ona potępiona i zakazana katolikom w 200 dokumentach papieskich. Papież Klemens XII potępił ją po raz pierwszy i na zawsze w roku 1738 konstytucją In Eminenti. Papież Leon XIII wydał w roku 1884 encyklikę Humanum Genus, w całości poświęconą problemowi stosunku Kościoła katolickiego do masonerii. Dlaczego Kościół w tej sprawie tak zdecydowane zajmuje stanowisko? Klemens XII wymienia 5 powodów. Jej rozgałęzienie międzynarodowe, głoszenie przez nią naturalizmu, a zwalczania nadprzyrodzoności, jej tajemniczość, składanie przez członków przysięgi wierności pod groźbą kar okrutnych i wreszcie jej wrogość wobec instytucji państwa i kościoła. O sekrecie masonerii papież Klemens XII pisze: gdyby masoneria nie postępowała niegodziwie, nie miałaby przecież tak wielkiej nienawiści do światła, zwłaszcza do Chrystusa i kościoła. Kościół jest organizacją otwartą, co wynika choćby ze słów Chrystusa: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Leon XIII występował szczególnie przeciw zasadzie bezwzględnego posłuszeństwa nieznanemu rozkazodawcy bez liczenia się z rozumem i sumieniem ludzi. Pisał w swojej encyklice: udawać innego i chcieć pozostać w ukryciu i bez dostatecznego objaśnienia, o co chodzi, używać zdanych na cudzą wolę do wszelkiego przestępstwa, jest potwornością, której natura się sprzeciwia. O masonerii krążą różne, błędne, a nawet sprzeczne wiadomości. Niektórzy twierdzą, że przestała istnieć, bo w czasach całkowitej jawności żadna tajna organizacja się nie utrzyma. Inni uporczywie twierdzą, że jej działalność ogranicza się, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, tylko do celów charytatywnych i braterstwa ludów. Tymczasem faktem niezaprzeczalnym jest, że masoneria dziś także działa i dla Kościoła katolickiego jest nadal groźna. W roku 1974 we Włoszech ujawniono wywrotową działalność masońskiej loży P2, Propagande Due, do której należało 953 ludzi zajmujących kierownicze stanowiska w życiu państwowym i społecznym. Wśród nich było 3 ministrów, 43 posłów, 45 generałów i admirałów, wielu przemysłowców, bankierów, wydawców i dziennikarzy. Na wieść o aferze cały rząd włoski Aldo Foralniego podał się do dymisji. Jeden z członków tej loży, bankier Sindona, naraził Watykan na poważne straty materialne. W roku 1930, a więc przed II wojną światową, władze polskie zdekonspirowały dwie loże, jedną w Warszawie, drugą w Katowicach, których część członków uprawiała satanizm. Na 6 prezydentów II Polskiej Rzeczpospolitej wraz z okresem emigracyjnym 4 było masonami. Na 31 premierów 17 było masonami, a przecież kierowali oni ludem szczerze przywiązanym do wiary i Kościoła katolickiego. Strach ma wielkie oczy. Na skutek tajności masonerii przypisuje się jej wszelkie zorganizowane zło na świecie. Rewolucję francuską, rewolucję komunistyczną w Rosji, Kulturkampf Bismarcka, wojnę domową w Hiszpanii, w Meksyku, mordy polityczne, śmierć generała Władysława Sikorskiego w Gibraltarze, zamach na życie Jana Pawła II itd. Jak więc było naprawdę? Czy kiedyś ujawni to wszystko historia? Wszystkim wiadomo, że po Soborze Watykańskim II Kościół zdjął automatyczną ekskomunikę z masonów katolików. Złagodził swą postawę wobec masonerii, żeby jej nie demonizować, czyli nie myśleć, iż rządzi nią szatan. Antymasońskie strachy zresztą okazały się nieraz niezdrowe dla samego Kościoła. Sporo tradycjonalistów, zwolenników schizmatyckiego arcybiskupa Lefebvre'a uwierzyło, że masoneria wdarła się do samego Watykanu i objęła swymi mackami biskupów i kardynałów. W takim popłochu pisała pewna Polka list do znajomych dominikanów o kardynale Karolu Wojtyle. Ojcowie, stała się rzecz straszna. Mason został wybrany papieżem. Trzeba zrobić wszystko, żeby ten wybór unieważnić. Kościół złagodził swe stanowisko do masonów jako ludzi, ale nie do samej organizacji. Jej członków nie uważa za wcielonych diabłów, a tylko za zbałamuconych, oderwanych od Boga i zbawczego źródła odkupienia. I do nich odnosi słowa Pana Jezusa. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Katolicy winni przejąć się ostrzeżeniami Kościoła i działać w organizacjach katolickich, szczególnie w Rycerstwie Niepokalanym, założonym przez świętego Maksymiliana Kolbego, i w Akcji Katolickiej, w Rycerstwie Kolumba, Knights of Columbus i innych. Wszyscy módlmy się aktem strzelistym wybranym przez świętego Maksymiliana Kolbego. O Mario, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie.
Gwiazdo śliczna, wspaniała, czystochowska Maryja, do Ciebie się uciekamy.
A teraz nasze cotygodniowe ogłoszenia.
Na styczeń Ojciec Święty zachęca nas do ewangelizacyjnej modlitwy o promocję pokoju na świecie. A więc, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, abyśmy umieli oddawać siebie Niepokalanej jako jej umiłowane dzieci.
Wszystkie intencje nadsyłany do nas na miesiąc styczeń włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę stycznia. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Marii, świętej Bożej Rodzicielki. Wysłaliśmy wam zaproszenie do udziału w naszej nowenie do świętego Jana Pawła II. To z nim będziemy trwać na modlitwie i ofierze od 3 do 11 lutego, do dnia wspomnienia Matki Bożej z Lourdes i Światowego Dnia Chorego. Weźcie w tej nowej nowenie udział, polecając się wstawiennictwu tego wielkiego świętego.
Przed świętami Bożego Narodzenia niektórzy z was zamówili kalendarz godziny różańcowej na rok 2020. Na każdej kolejnej kartce zamieszczone są kupony, które można użyć, aby włączyć się do franciszkańskich comiesięcznych modlitw za wstawiennictwem Matki Bożej. Jeżeli nie macie kalendarzy, to możecie użyć dowolnej kartki lub kuponu, które zostały wysłane z nowenną do świętego Jana Pawła II.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Informujemy was, że ojcowie franciszkanie przyjmują zamówienia na msze święte indywidualne, msze wieczyste i gregoriańskie. Zamawianie mszy świętych i lampek wotywnych przyczynia się do utrzymania godziny różańcowej.
Bogu dziękujemy za wasz udział w nowenach oraz za wasze modlitwy i ofiary, którymi wspieracie godzinę różańcową. Niech Bóg wam w szczególny sposób za to błogosławi. A teraz połączmy się w modlitwie za wszystkich chorych i opuszczonych. Pamiętamy zwłaszcza tych, którzy w listach szczególnie polecają się naszej franciszkańskiej pamięci.
Współczujący nasz Zbawicielu, od pierwszej chwili Twojego zejścia na nasz padł płaczu, dzielisz naszą niedolę. Nie było miejsca w gospodzie, gdzie by Twa matka mogła Cię godniej porodzić, więc powiła Cię w grocie służącej bydłu za stajnię i złożyła w żłobie na sianku. Pobożność ludu polskiego odtwarza tę Twoją niedolę, Boga człowieka, w słowach kolędy. Jezus malusieńki, leży wśród stajenki, płacze ze zimna, nie dała mu matula sukienki, bo uboga była. I tak już było przez całe Twe życie. Sam stwierdziłeś, lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Ty nie miałeś miejsca, gdzie byś mógł głowę oprzeć. Obarczyłeś się naszym cierpieniem, oswoiłeś się z nim. Dźwigałeś nasze boleści, aby się utożsamić z wszystkimi cierpiącymi głód, nędzę, lęk, wygnanie, choroby, osamotnienie, szyderstwa i prześladowanie. Udział Twój w ludzkim cierpieniu jest przez wielu przyjmowany z niedowierzaniem. Jedni odrzucają Ciebie ukrzyżowanego jako przedmiot zgorszenia, drudzy jako głupstwo, lecz dla nas jesteś źródłem mądrości i mocy, zdrowia i zbawienia. Rocznica Twego przyjścia na świat jest dla nas radosnym świętem, które nie przestaje napełniać nasze serca otuchą i nadzieją na lepszą przyszłość. Dla udręczonej ludzkiej rodziny jesteś drogą, prawdą i życiem. Jednasz nas z Twoim Ojcem Niebieskim, ofiarowując się bezustannie na wszystkich ołtarzach, jako baranek, który gładzi grzechy świata. Jezu, Zbawicielu drogi, dziękujemy Ci za Twe przyjście. Odnów nasze serca. Niech Twoja łaska towarzyszy nam podczas całej doczesnej wędrówki, aż do domu Ojca. Amen.
Usłyszeliście archiwalną modlitwę ojca Lucjana Królikowskiego, który odszedł do Pana w 2019 roku. Pragniemy Was poinformować, że w godzinie różańcowej można zamówić komplet 4 książek ojca Lucjana, wydrukowanych z okazji jego 100. rocznicy urodzin. W skład kompletu wchodzą takie tytuły jak Abba Ojcze, Przemyślenia Sympiraka i Tułacza, Miłość mi wszystko wyjaśniła, Pamiętnik Sympiraka i Tułacza oraz Skradzione dzieciństwo. Cena za 4 książki to $40.
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała, Panu chwała i cześć.
Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 89 lat.
Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina różańcowa ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie programu proszę o błogosławieństwo naszego ojca prowincjała James A. McCurry.
Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat.
Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam na program Godziny Różańcowej za tydzień. Dziś rozstaję się z Wami, pozdrawiając po franciszkańsku pokój i dobro.
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie.